Cysos to ma klawę życie oraz wyżywienie klawę. Przede wszystkim już o świcie dają mu do łóżka kawę, a do kawy jajecznicę. I gdy już podeżre zdrowo, to przynoszą mu w lektyce bardzo fajną cysarzową. Posuń nosie trochę stary, mówi najjaśniejsza pani. Potem ruch się robi w izbach, cysarz z łóżka wstaje letko, siada sobie w złoty zydzbat, złotą goli się żyletką i świeżuchu płótki ogolony, rzeźko czupując się i zdrowo. Wkłada ciepłe kalesony i koszulkę flanelową. A tu przyjemności same oraz niespodzianek wiele. Przynoszą mu panoramę, WTK i karuzele, Filipinkę i sportowca, i skrapiaka ją perfumkami. I może grać w salonowca z marszałkiem i ministrami. Pobiedzie złota cytra, gra przemiłą melodyjkę. Cysoż bierze z szafy litra i odbija berłem szyjkę. Potem żonę otruć każe, albo ci i chcę zakłuć stryjca. Dobrze, dobrze być cysorzem, choć to świnia i krwiopijca.
Balladę o cysorzu, kompozycję własną ze słowami Andrzeja Waligórskiego, śpiewał Tadeusz Chyła. Sami Państwo uznają, na ile stanowi to odpowiedni wstęp do tej mało znanej noweli Stanisława Rejmonta. Władysław Rejmont, historia, która by mogła się stać. Śniłem sen dziwny, zgoła nieprawdopodobnej rzeczywistości podobien. Przez płaskie, zadeszczone równiny pociąg leciał z dzikim, jakby oszalałym krzykiem. Złote orły rozpięte na ścianach, wielkie szyby i światła migotały w locie, ledwie uchwytne okiem wśród mgieł i deszczów. Od północy leciał na zachód bezmiarem płaszczyzn, lasów obumarłych, pustek, nieskończoną aleją słupów telegraficznych i szyld wachów czuwających. Miotał się niby orkan i siał strachem. Zgroza go okrywała. On jechał. Pan ludów niezliczonych, władca pół świata, przelatywał ziemię poddaną jak grom. Aż świat dygotał od huków i trwoga zatrzepotała od oceanu do oceanu. Ludzkie źdźbła się przygięły i niebyłan schylały się pod stopy niewidzialne, pod oczy przemożne i pod wolę nieubłaganą. On jechał. Pociąg szalał w locie, dyszał płomieniami, prężył stalowe muskuły, rozwijał ogniste skrzydła i niby smok w kłębach dymów miotał się i rwał w dale chmurne i nieprzeniknione. On chodził niespokojnie po wagonie. Przyczajał się niby pantera przy oknach i wpijał niespokojne, latające oczy w strugi deszczu, w mgły i wnikłe sylwetki żołnierzy biegnących wraz z pociągiem. To padał ciężko na kanapę i tak trwał w bezruchu z zamkniętymi oczami, ledwie dysząc. Tak mijały prawie dnie całe i noce długie, aż pewnego poranka listopadowego, gdy deszcz zatapiał świat, chłód przejmował, a szare, zgniłe powietrze dusiło, przejmując serca niewypowiedzianym smutkiem, pociąg przystanął. Ponury, błyszczący las bagnetów go otoczył, rój twarzy surowych, morze oczów wylękłych, cisza grobowa. Deszcz tylko padał bezustannie i bulgotały rynny. Wyszedł. Buchnęły głuche okrzyki, jacyś ludzie przemokli wystąpili podając chleb i sól, jacyś ludzie mówili z chrypłymi głosami, krzyki znów trwożne. Muzyki zagrały i niby tuman jęków biły w omglone niskie niebo. On, otoczony świtą mundurów, kohortą bagnetów i trwogą, słuchał. Szedł. Mówił coś, kiwał głową i przechodził ulicą ludzką, nie patrząc w oczy w siebie wtopione. W oczy, co przez lufy karabinów czerniały dokoła, wierne. Kohorta wiodła go dalej, przed stację, gdzie czekał lud z chlebem, wylękły i przemokły. Mierzył nieufnym wzrokiem tłumy. Kurczył się i cofał, ale naciskany przez otoczenie ruszył. Podali konia i wśród krzyków hurra, co leciały ciężko, jak liście mokre, jechał w pola błogosławić na bój, wyprawiać na śmierć. Deszcz wciąż padał i wiatr miotał nagimi drzewami, że cichy, przejmujący jęk łukał w gałęziach. Nie odzywał się do nikogo. Przodem jechał, ponuro, zapatrzony w pola, co jakby morze mgieł rozlały się przed nim, a gdzie głębokie szeregi wojsk mrowiły się czarnymi liniami, niby płoty najeżone kolcami bagnetów. Przemiękłe sztandary zwisały żałośnie, czarne ciała armat lśniły się zagadkowo i cały ten mur poruszył się, zadrgał w mgłach i ruszył półkolem, jakby bór się zerwał i chwiejąc szedł ku niemu. Krzyki głuche, rozbite otoczyły go falą i rosły, wzmagały się, biły niby te olbrzymie krople deszczu i niosły wichurą. Błogosławił po złocistym krzyżem szeregi, co mocno przechodziły, których linie się łamały i padły w błoto z pochylonymi czołami, a on z konia drobną ręką znak krzyża czynił nad nimi, znak śmierci, którym na śmierć wysyłał. Nieprzeliczona ciżba oczu wbiła się w niego, czepiła jego bladej twarzy, w mózg się wżerała. Błogosławił wciąż. Pułki przechodziły mimo, błoto trzaskało pod nogami, szare szynele siwiły się jak kałuże, linie bagnetów kołysały się w takt, bębny warczały, muzyki szły na przedzie, wciąż jakby przez wieki z tych pól nieznajomych, z mgieł, ze strug deszczu, wynosiły się szeregi ludzi, koni, armat i płynęły obok niego z rozwiniętymi sztandarami, z krzykiem głębokim i z tymi oczami wiernie patrzącymi. Z tymi oczami, co żebrały żałośnie i świeciły łzami. On wciąż błogosławił. Aż przeszli wszyscy, ginąc w mgłach i szarudze, a jak okiem sięgnąć, stały puste, zdeptane pola i wsie przywarte do ziemi. Wsie nędzne, obdarte, opuszczone. Lud zapełniał drogi, kulił się na deszczu i zapłakane czerwone oczy przeprowadzały władcę. Krzyczeli hurra! Ale nim przejechał, groźny szum leciał, przekleństwa i głuche, płaczliwe jęki. Często się oglądał, chciał przystanąć i spytać, co to za dziwne głosy, dlaczego płaczą, czemu. Lecz zawsze świta zwartym kołem obstępowała go szczelnie, że nie dojrzał nawet narodu. Entuzjazm wprost niebywały, panie, mówili mu z uśmiechem. Jakaś grupa rzuciła się pod konie, krótka chwila szamotań, krzyków, jęku i znowu jechali. Pod konie się rzucają, by cię ujrzeć, panie. Trzeba się bronić od miłości poddanych. szeptali rozpromienieni. Stanął w pociągu w szybie i patrzył na ciżbę tłoczącą się niżej, na peronie. Byli tam chłopi, baby, dzieci, a wszystko wrzeszczało w niebogłosy, wywijając czapkami, machając rękami, płacząc. Nie mógł tylko zrozumieć, po co ci policjanci ukryci za ludem, tłuką ich pochwami pałaszów po nogach i także coś krzyczą. Dobra wycieczka, a jak kłamią zagraniczne gazety, co? Istotnie, widzę i słyszę. I choć pociąg ruszył, jeszcze się kłaniał, jeszcze nasłuchiwał krzyków i uśmiechał się radośnie, prostował się wyniośle, błogość spełnionej pracy przejmowała go wiarą w siebie. Wszystkie twarze jaśniały również radością. Gwarno się zrobiło wkoło niego, dowcipy jak race strzelały i śmiechy. Nie jest tak źle, jak myślałem, szeptał. Jest doskonale. Poczta, najjaśniejszy panie, meldowano na jakiejś większej stacji. Przyboczny wniósł całą plikę depesz szyfrowanych i listów i gazet. Zaległa cisza. On zawahał się lekko, wyciągając rękę po depesze. Najjaśniejszy pan strudzony, odczytam, pospieszył minister. Rozwijał i czytał. Wódz główny donosił, że wszystko doskonale idzie, że wprawdzie się cofa, ale to dla tym silniejszego odrzucenia, że duch wyborny wojsk, że żołnierze, cała armia, jak naród cały, drży niecierpliwością, by móc życie dać za pana swojego. Poczciwi, szepnął łzawo i na marginesie depeszy położył swoją najjaśniejszą ręką napis. Bardzo się cieszę. Proszę podziękować moim wojskom za zwycięstwa. Potem szły depesze wewnętrzne. Coś dłużej cyfrował, ale pewnym głosem czytał, że wszystko zupełnie w porządku. Wichrzyciele porządku ukarani po ojcowsku przyznali się do błędu i właśnie deputację wysłali, błagając o przebaczenie. Doskonale. Co dalej? Ożywił się. Ze wszystkich stron płynie chór miłości i pragnień. Naród cię kocha, czci i pragnie, by pozostało, jak było wszystko. Dziękuję z całego serca i ja tego samego pragnę, co mój naród. Dopisał znowu na marginesie depeszy i zatarł ręce. Szły inne depesze, donoszące, że spaliły się magazyny wojenne, że w zapasach żywności straty znaczne, że odkryto różne nieprawidłowości w intendenturze, ale zresztą wszystko dobrze. Pochylił głowę. Odeszli. Zmęczony był. Trud rządzenia milionami poczuł ciężko na barkach. Usnął, ale obudził się wkrótce. Cały pociąg spał. Noc była szara i zadeszczona, wiatr świstał po szybach, chmury goniły po niebie i blady wzeszły księżyc, jakby uciekał przez zwały i krył się co chwila. Migotały jakieś światła przyziemne, jakieś mieszkania, stacje, wsie, siedziby porozrzucane. Co oni tam myślą? Jak tam jest naprawdę? Pomyślał znowu i te płacze posłyszał w sobie. Te dziwne spojrzenia migotały przed nim, szły przy nim, wstawały. Żeby to wiedzieć, jak jest naprawdę, co to jest ten naród? I wszystkie straszne rzeczy, które niekiedy przedzierały się do niego, na pamięć mu przyszły. Klęski, głody, bunty, rozpacze ludu. Pójdę w naród i dowiem się, pomyślał. Tak, tak, błyskawica go olśniła i zerwała do czynu. Tak jest. Ojciec prawdziwy zniży się do dzieci, wysłucha, zobaczy, przekona się o wszystkim. Kazał podać sobie cywilne ubranie, zakazując służącemu, by nic nie mówił nikomu. Ubrał się w szare cywilne ubranie, wziął pieniądze i drżący, nieprzytomny prawie z wrażenia, doczekał się chwili, gdy pociąg przystanął na chwilę i wyskoczył na peron. Nie zauważył tylko, że równocześnie paru ludzi wyskoczyło również w tym czasie z drugiej strony pociągu i zniknęło gdzieś w nocy. Pociąg ruszył, on został sam. Świt już się robił, przymrozek ściął ziemię, szron pobielił dachy, obejrzał się trwożnie i ruszył prosto przed siebie. Gdzie mnie oczy poniosą, pójdę, aż na dno prawdy, myślał. Zatrzymał się na jakiejś drodze. Nie wiedział, gdzie jest, co to za kraj, co za ludzie tu zamieszkują, ale szedł odważnie. Wioska jakaś czerniała z boku. Zimno mu było i jakoś strasznie. Potykał się na grudzie, z przerażeniem patrząc na pokrzywione nędzne chałupy, na rozwalone płoty i drogi bagniste. Jakiś dom ogromny stał przy drodze, kilkanaście fur przed nim. Z okien biło światło. Wcisnął się do szynku i trwożnie usiadł w ciemnym kącie. Pełno było chłopów i żołnierzy. Gwar zalewał izbę. Wszyscy rozmawiali o cesarskim przejeździe. Kieliszki gęsto krążyły. A widziałem go z bliska, wysoki i spaśny. Jeszcze by, przecie mu jeść nie braknie. A cały we złocie chodzi, bo to podatków nie zdzierają, ma za co. Zrozumiał, że o nim mówią i zadrżał. Karczmarz stał przed nim, rozglądając się podejrzliwie. Pan widzę nie tutejszy, co podać? Tak, spóźniłem się na pociąg, tak, jąkał, bo zupełnie nie wiedział, co kazać podać. Mam świeżą gęś. Może wódki? Proszę gęsi, wódki, proszę. Przyczepił się błagalnie i gdy mu postawili, odsunął się zdumiony. Może by ci panowie ze mną? Wskazał chłopów. Napić się napijemy, czemu nie, kiedy pan płaci? Ozwał się któryś. Wymarzliśmy jej psy nad koleją. 2 dni i 2 noce musieli stać na stacji. Naczelnik przyjechał i kazał, że może on się zatrzyma, to trzeba by naród się zebrał. I zebraliście się, to bardzo ładnie, ozwał się. Przykazali, a który chciał się wynieść, to sprali i musiał wrócić. Nalewał gorzałkę drżącą ręką i sam pił, chociaż mu mdliło go i sam zapach przytomności pozbawiał. Z daleka to pan? Pytali ciekawie. Z miasta niedaleko. To z powiatu, co? Badali. Pocił się, nie rozumiejąc, co mówić, więc pił i zachęcał, i gęś podsuwał. Chłopi pili i jedli, ale jakoś ciszej mówili. Ale że wódka robiła swoje, przysiadali się i gwar się podnosił, już niektórzy się całowali, a szczerość przychodziła. Jęli się wywnętrzać gorąco. A bo to on, co wie, bo to urzędniki naród dopuszczą, przyjedzie i tyle. Gdzie pójdziesz? Co im zrobim? Zaczęli się skarżyć, a on słuchał chciwie. Drżał ze szczęścia, że nareszcie twarz w twarz spotkał się z ludem. Mdło mu było. Obrzydzenie go przejmowało, dusiło powietrze, lecz mimo to pogadywał z nimi, gdy wtem wszyscy ucichli. Policjant wszedł i bystro się rozglądał po izbie. Chłopi po jednemu się wysuwali. On nie mógł zrozumieć tego pośpiechu, prosił, by zostali. Oni wzruszali ramionami i wynosili się. Podniósł się więc i zapłacił, zdumiony, że tak tanio. Odsunął resztę karczmarzowi, kłaniającemu się jak najuniżeniej. Właśnie stał, rozmyślając, co począć dalej, gdzie iść. – Paszport u was jest? – zabrzmiał głos policjanta. Zdrygnął się. Paszportu nie miał, zaczął mu coś tłumaczyć. A tak, to do urzędu pójdziemy, panie. Po co? Dlaczego? Tam powiedzą, panie. I ujął go pod ramię. Ale choć się to wydawało zabawą, przyszła mu myśl, wyjął parę rubli i wetknął mu w rękę. Policjant spojrzał, schował, uchylił czapkę i ku drzwiom szedł. Ho, ho, pan musi być ptaszek. To nic, do urzędu pójdziemy. Dał mu więc 100 rubli i wtedy tamten odstąpił. Jeżeli pan nie chce spotkać naczelnika, to drogą przez las do stacji. Mogę odprowadzić. Dobrze, dobrze, przytakiwał. Strażnik wyszedł i może w parę minut wrócił blady śmiertelnie, wystraszony. Zwracając mu pieniądze, rzekł: ja tak umyślnie, panie, brałem, aby zażartować. Ja dobry człowiek, do sądu nie podam, że pan chciał urzędnika przekupić. Mówił prawie potem zlany. Radość nim zatrzęsła. Naocznie się przekonał, że nieprawdą jest przekupstwo policji. Zmienić, paszportów nie używać, podziękować niższej policji za gorliwość i uczciwość, zapisał w notesie. I pełen otuchy wyszedł przed karczmę, nie wiedząc, co robić ze sobą. Dzień już był. Kapało z dachów. Szron zmieniał się w błoto. Jakaś bryczka zajechała przed karczmę. Może pan do miasta, to zabierzemy. A, dobrze. Wsiadł uradowany, śmiejąc się do siebie, bo sobie przypomniał, co się tam dziać musi w pociągu, jak go szukają. Tak, śmiał się wesoło i chciał gwałtem mówić. Furmani mieli podwiązane twarze. Ledwie je można było dojrzeć.
Po trochu tracę fragment siebie.
Za każdym razem, kiedy jestem z tobą razem, padam z nóg.
Mimo tylu wrażeń
i wielkich marzeń, mogę wiele z siebie dać, by odejść znów. Wiem, że słów na pewno mi zabraknie, więc będzie łatwiej, gdy mnie nie odnajdziesz. Tak będzie łatwiej, więc odejdę stąd nad ranem, snem zostanę. Jak się czujesz, mój świat wiruje. Mimo tylu nadziei wiem, że trzeba było to zmienić. Mogę dziś dać niemało, by tak zostało. Wiem, że słów na pewno mi zabraknie, więc będzie łatwiej, gdy
to kolejny program Twojego Radia, który przygotowała Jolanta Pawluk, a zrealizowali Stefan i Tadeusz Żochowscy, zbliża się do końca. Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy do głośników za tydzień.
Do synów oto przecieki z samej kury mam, chłopaki idzie po to. Widoki nasze marne są, dola przesądzona. Rozcieram oto szatę swą, chłopaki. zresztą ham, że tu tak o takie radę dam. Róbmy swoje, pewna jest to jedno, że róbmy swoje, póki jeszcze ciuć się chce. Skromniutko od na swoją miarkę majstrujmy coś, chociażby arkę. Tatusiu, róbmy swoje, róbmy swoje, może to coś da, kto wie. Raz króla spotkał Kolumb Krzyś, a król mu rzekł: Kolumbie, idź do lekarza jeszcze dziś, nim legniesz w katakumbie. Nie ciekaw jestem, co kto truć na twoim chce pogrzebie. Balenie rzuć, pływanie rzuć i zacznij dbać o siebie. Skłonił się Kolumb, niczym paść, po cichu tak pomyślał zaś. Róbmy swoje, pewne jest to jedno, że róbmy swoje, póki jeszcze ciut się chce. I zamiast minę mieć ponurą, skromniutko z Ameryk, którą odkryjmy. Róbmy swoje, róbmy swoje, może to coś da, kto wie. Kurczę, rozsądku Krztyny nie ma was, inteligenty twórcze. Na łeb wam wali się ten kram, aż sypią się zeń drzazgi. O skórze myśleć czas, a wam w głowie wciąż drobiazgi. Opinia sroga to, że hej, odpowiadając przeto jej. Róbmy swoje, pewne jest to jedno, że róbmy swoje, bo dopóki nam się chce. Drobiazgów parę się uchowa, kultura, sztuka, wolność słowa. Dlatego róbmy swoje, róbmy swoje, może to coś da, kto wie. Róbmy swoje, a ty widzu brawo bi. Róbmy swoje, a ty nasze zdrowie pi. Nie jedno jeszcze parę trzymać przyjdzie, robiąc swoje, kochani. Róbmy swoje, róbmy swoje, żeby było na co, żeby było na co, żeby było na co wyjść.
Zapraszamy do reklamy.